plays that thing real pretty.
Театр натуральний польського радіо з сидібом в Бялостоку представляє аудиції. Зачинаємо, пані керівнику. О, ну то зачинаємо, пані керівнику.
Ключ до півниці.
На кого виписати його?
На Дороту Скоковську.
То що, йдемо?
То
туди йдемо.
А ні, що то ще не змінило.
Zobacz, te najstarsze są tutaj.
To co? Otwieramy?
A no, no, no.
Czujesz ten zapach?
Taki o. Zamierzchły, miniony. I taśmy, bo to takim taśmą w archiwum. Wszystko jest na taśmach.
No i od razu podchodzimy tutaj.
Do katalogu, tak. I odpowiednią szufladkę musimy znaleźć. O, jest archiwum A. Otwieramy i co? Szukamy Andrzej Bartosz i Wiesław Janicki.
Teatr naturalny polskiego radia przedstawia dramat psychologiczny osobisty pod tytułem Autoweryfikacja. Autorzy Andrzej Bartosz i Wiesław Janicki, komentator Stefan Sale.
Bartosz, ależ tego jest.
10 centymetrów kartek.
Więcej niż 10-15.
Kilkadziesiąt audycji tutaj.
Może być tyle. Od 73 roku.
To były takie jeszcze drugie drzwi tutaj. To była redakcja literacka. I był taki pokój właśnie jak tutaj w tej chwili, gdzie jest Newsroom. Odbywały się nagrania, spotkania i tu literaci urzędowali. Gdzieś w tej okolicy stała montażówka, na której powstawał Teatr Naturalny. Tam stało biurko Wiesława Janickiego i Andrzeja Bartosza. Ja w tej redakcji też byłem, po stanie wojennym mnie tam skierowano.
Dzień dobry. Nagrywam.
Dzień dobry.
Oczywiście, że każdy mógł uczestniczyć w tym teatrze, ale zrobić nie.
To był jakiś fenomen radiowy.
On się mógł tutaj tylko narodzić, ponieważ wszystko stało się za sprawą tak zwanego białostockiego przyspieszenia. Białostoczyzna została pokazana Polsce. I ta białostoczyzna była modna. Tutaj zaczęto przyjeżdżać, zachwycać się gwarą, zaśpiewem, no i duchem puszczy, który też wtedy już funkcjonował. Edward Redliński w 73 roku napisał Konopielkę. I ta Konopielka cieszyła się wielkim zainteresowaniem. I w zasadzie Konopielka jest taką przyczyną do powstania Teatru Naturalnego. Tworzono te audycje między innymi nie tylko po to, żeby bawić i rozśmieszać. Były także swego rodzaju wentylem politycznym, ponieważ tematyka tych audycji dotykała przede wszystkim zbiorowości. Na przykład autorzy Wiesław Janicki i Andrzej Bartosz piętnowali alkoholizm, piętnowali głupotę urzędniczą, piętnowali ludzi z awansu, którzy przychodzili ze wsi, byli bez wykształcenia, a strasznie się nosili, kiedy wrócili na wioskę i kiedy nastąpili na grabie, a te grabie uderzyły ich w głowę, to pytali, ojej, a co to za urządzenie, nie? Więc to było między innymi też przedmiotem dowcipu naszych kolegów. I to się bardzo podobało w Polsce.
Jeszcze raz może zaczynamy, co?
Pan ciągle ma tą chrypkę?
Panowie, muszę mieć chrypkę, bo ja na tego naczelnika stale o niego podwyższałem, że go podnosiłem, że tak mu mówiłem, że nie, we wsi nie tak się dzieje. I, ale on, mówię, tak musi być.
Pan no, chyba po wielu zebraniach, bo pan już rzeczywiście...
Ja już tych może 100 zebrań tu miałem. I od tego zachryp, no same widzicie, tak, bo nie mogę mówić.
Głos pan stracił.
Głos. I się wszystko stracił, no i głowę stracił nawet, nie tylko głos.
Głosu to pan przedtem nie miał, no ale...
głos, ale nie takim. Ja miał głos, ale lepszy.
Teraz wygodniej. Wszystko w komputerze. Szybko. Mamy, jest. Zobacz.
Coś bym zasiał.
Coś o, bym zasiał, ktoś tak. Zorał.
Bo nie ale ma... to chyba jest wespół z tym.
A tu 70...
Redliński, Bartosz Janicki.
Ale to już jest Teatr Naturalny, Janku?
Nie.
O, jeszcze tutaj mamy. 76. Bartosz Janicki.
Pustelnik, 13 minut.
To już może być teatr.
Tak jakoś mi w głowie jest, że 76. rok zaczęli.
Jedźmy dalej, zobaczmy, do kiedy ten Teatr Naturalny...
O, tu jeszcze mamy.
Praca Rota.
Tu już Bartosz. Bartosz, 84. 85. jeszcze mamy teatr. 86. 88. Jest 91. Zarzycki. Archiwum.
Uchwalić uchwałę.
To się nazywa.
Klasyk.
Od uchwali czy uchwały to się zaczęło, wiesz?
Tutaj zobacz, o tu 13.
Marzec 77 rok. O, i widzisz, uchwalić uchwałę to jest Wiesiek Janicki, Tomasz Piotrowski, nie sam Tomek Piotrowski.
Można byłoby tutaj dopisać.
To była satyra i wszelkie, no nie powiem anomalia, ale śmiesznostki codzienności były tematem. I każdy pretekst był dobry, jakieś małomiasteczkowe układy. I to mogło się przetworzyć na audycję, mogło być inspiracją dla następnej. Ale co jeszcze jest ładne i ciekawe, że jak trzeba było szybko znaleźć jakiś temat i trzeba było szybko coś zrobić, a nie bardzo człowiek miał wenę, Janicki, człowiek Bartosz, to jechali do Goniądza i zawsze coś przywieźli. I było to interesujące i niekoniecznie musiało to się zmieścić w Teatrze Naturalnym. Więc oni się z tymi ludźmi zaprzyjaźnili i to było też niezwykle cenne.
Dobry panu. Dobry. Co panu wisieli? Przede wszystkim kupić zielony chce?
Jakoś pan się tak specjalnie nie boi, widzę.
No wie pan, ja się nie boję, bo właściwie, wie pan, ja mam właściwie licencję mam z banku, proszę pana. Bo przecież załóżmy taki zagraniczak, nie? Przykładowo z RFN-u. I on chce zbyć, załóżmy, 100 dolarków, nie? Przykładowo, ja mówię, wie pan, bo tam są tysiączki. Wie pan, już ja tam nie chodzę w szczegóły.
My też nie.
No. No i taki zasuwa po 300 zł za dolar, proszę pana. A ja, proszę pana, podnoszę ten kurs w górę. Ja myślę, proszę pana, że ja w ten sposób jakoś czuję się potrzebny w tej mierze.
Proszę pana, mimo wszystko nie jestem tak przekonany.
Znaczy ja nie jestem specjalistą ekonomistą i nie bardzo rozumiem jeszcze.
Proszę pana, ja pod tym peweksem będę skupował te dolarki po 1000 zł i zrobię to, żeby, proszę pana, czarny rynek był białym rynkiem.
Tą kiedyś w Trójce odpalali, a to trzeba było, wiesz, żeby ją przeczyścić i coś z tym zrobić, nie?
Mhm. Tutaj chyba był nożyk. Tak.
To trzeba było jakiegoś rejestratora wziąć.
I talerze.
Mógł pogadać.
Teatr Naturalny Polskiego Radia. Studio Kresy FM.
To jeszcze przejdźmy tylko zobaczyć, czy tutaj jest dawna montażówka. Mhm. Taka, na której pan i ja też zaczynałam. To na rozdzielnie może. Gdzie stała ta montażówka tutaj? Chyba tu obok, prawda?
Chyba tu obok była montażówka, tak, rzeczywiście tutaj, tak. Gadam. Były ekscytujące momenty, przecież przeżywali je mocno, ale bez tego nie mogłoby się odbyć tutaj, bo to też należało zawsze do kategorii ryzyka, że taśma się sypnęła, no i co wtedy?
No, co wtedy właśnie?
Co wtedy? Były też takie najgorsze przypuszczenia, że zaraz ktoś z centrali albo też z komitetu, jeżeli to była ważna audycja, do tego kogoś na dywanik, etc. Oni najczęściej wyjeżdżając zabierali ze sobą jakiś na kartkach, na kolanie można powiedzieć czasami, ale pomysł mieli oczywiście, natomiast nigdy nie było przewidziane, w jakiej to do końca formie zostanie nagrane. Aktorów mieli znakomitych przednich, bo te głosy same były na tyle urozmaicone, że tak jak w teatrze byśmy mogli słuchać ról różnych aktorów, tak samo tutaj to byli tak zwani naturszczycy. Chętnie występowali w rolach swoich i czekali wręcz.
Problemy są, no pierwszy styk. Petent urzędnik, to już jest.
Iskrzy.
Iskrzy. Iskrzy. Teraz drugi, handel klient.
Iskrzy.
Tak. Nadawca i odbiorca kultury, też iskrzy.
Iskrzy.
Nauczyciel, uczeń, też iskrzy.
Iskrzy.
Iskrzy. Iskrzy. Nawet ksiądz i parafianin, też iskrzy. W związku z tym właśnie takim dużym zaiskrzeniem powołałem pracownika do tych spraw, który będzie typowo te rzeczy prowadził. Wynalazłem taki etat. Izolatora.
To Wiesiek Janicki powiedział, słuchaj młody, jutro o 7 rano wyjeżdżamy do Goniądza, wrócimy bardzo późno, zobaczysz jak to się robi, jak się nagrywa. To były niezwykle proste działania. Oni mieli coś takiego w sobie, zwłaszcza Wiesław, że otwierał ludzi w sekundzie, zadał jakieś pytanie i człowiek od razu opowiadał i ta narracja się ciągnęła. Natomiast Andrzej Bartosz zadawał takie pytania retoryczne, a później ciągnął za słowa rozmówcę.
Poza tym Wiesiek miał jeszcze jedną cechę, bardzo ładną. Jak sobie zaplanował, że w audycji ma być słowik, i to jest dosłownie, to nie jest żadna anegdota, to potrafił północy siedzieć gdzieś tam, powiesiwszy mikrofon, żeby tego słowika nagrać, bo potrzebował 30 sekund słowikowego podkładu. Natomiast u Andrzeja liczył się czas. On słyszał, ale potrzebował szybkiego efektu. A Wiesiek na efekt mógł czekać.
Ładne.
Nawet żaden kabaret by nie wymyślił takich tekstów i skeczów, jakie oni wymyślali.
A teraz proszę panów, tak śpiewa po uzdatnieniu. Uwaga!
Cenzura się nie przyczepiała do tych tekstów?
Raczej nie, bo forma już na tyle była i zakamuflowana w tym wszystkim, przystępna. Pamiętam, jak był czas, kiedy nic nie było na półkach, a oni zaczęli opowiadać, jak się Baleron tworzy z buraka dużego, no to były rzeczywiście prześmiewcze historie, no bo ludzie opowiadali, jak robią zastępczy Baleron. No i wszyscy smakowali, no i się cieszyli, radowali. No i to była też taka ulga dla nas wszystkich, że możemy wyrazić w jakiejś formie satyrycznej i cieszyć się razem z nimi, że tą naszą rzeczywistość no, ubarwiali w końcu.
Pan nam, proszę pana, tak, pan nam nie wygląda na mieszkańca tutejszej gminy. Minę ma pan taką rozradowaną, oblicze szczęśliwe. Pan nie jest stąd oczywiście.
Nie, jestem z Warszawy, pracuję jako hutnik w Hucie Warszawa. Wszystko jest w porządku. Wyżywienie bardzo dobre, organizacja też. Dużo rozrywki. Straszyli przed wyjazdem, że trzeba przyjeżdżać ze swoimi kartkami, z własnym zaopatrzeniem. Jest jednak odwrotnie. Całe szczęście, że mieliśmy duży zapas kartek. To rozwiązało nam całość właśnie sprawy. Od cukru po mięso i inne historie. No jest bardzo dobrze.
Prosto?
Prosto pani jedzie.
Prosto.
Teraz kręcę pani w lewo.
W lewo? Dojechałam. Zaraz będę.
Teraz ja może pierwszy wejdę, bo trzeba podnieść
bardzo, proszę,
tutaj
oczywiście.
Firankę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Byłem najpierw kierowcą w Domu Kultury, później byłem instruktorem, jako kinooperator też byłem.
I co, oni przyjeżdżali, rozkładali swój sprzęt i nagrywali?
Tak, no były to groteski, ale wciągające, gdzie trzeba było troszeczkę tej takiej fantazji użyć. Na każdą audycję jakieś inne były głosy też. No. My tylko akurat wypowiadaliśmy słowa te, które oni mieli już w głowie. Tak to wyglądało, no.
Anegdota głosi, że Bartosz i Janicki przyjeżdżali ze skrzynką piwa.
Nie powiem, że nie było. Alkohol jakiś tam był lekki, ale nie było tak, że akurat ktoś tam się spijał, żeby nic nie powiedział. Sama audycja, jak powstawały, to był luz. Po prostu to oni się bawili tym, my także, no bo gdyby to było wszystko tak na poważnie, to na pewno taka audycja nie powstała.
A o sobie wyjdę na laweczkę, usiądę i posłucham i ptaszków, i siego, i tego, wie pan,
no
jak
tak,
to jest.
Wiem, i siego, i tego.
A przedtem, panie, ja jechałem z targu, no i trochę, wiecie panowie, lubię szarpnąć tego tilicha.
Tak. Mhm.
No i szarpnąłem troszkę, tak? Może było mnie tam i przydłużo trochę, bo jechałem.
Jednego.
Bo jechałem i usnąłem na furmance. Tak. Ale sobie myślę, że koń mi doprowadzi do domu.
Jak koń doprowadzi?
No bo koń drogę zna do domu. No ale coś tak mi przeczuwa, jakby ktoś mnie klepnął po plecach tego. Obudzam się, kurtka na wacie konia nie ma. Ja na wozie tylko sobie śpię.
Tak?
No.
I co?
No i co? Proszę pana, odleciała mi wódka i to wszystko, no bo konia nie mam. To nie pół litra wódki, tylko 100 000. Sam sobie nie wierzę, czy pijany jeszcze jestem, czy tego. Patrzę trochę pod gato, ale policzyć umiem. Wiem, że byłem w parę koni, w dwa,
to znaczy co?
A ja wiem.
No najczęściej to było w Domu Kultury. Przewinęło się naprawdę bardzo dużo osób z Grodzka, z okolicznych tutaj wsi, zwłaszcza Osowiec, wioska. Tam pamiętam, że taki Wojtach, jego żona w Goniądzu, Andrzej Połonowicz, świętej pamięci, Heniek Potocki, Edek Czaus, pan Sienkiewicz, Lachociński Władek z Osowca. Kto tu jeszcze? A i pani Czesława Stawecka, no, pracownik też Ośrodka Kultury. Tam bibliotekarka, taka Halina Weiss. Andrzej Andrealczyk. Było dużo, dużo ludzi.
Takim zagłębiem aktorów to był Goniąc, pan Leopold Zieliński. Lopek krążył tu po radiu jak cień, bo Lopek powiedział, Lopek zrobił, do Lopka pojedziemy. To był mieszkaniec Goniądza, niczym się nie wyróżniający. Z dużym poczuciem humoru. Dusza człowiek, brat łata, człowiek niezwykle gościnny, sympatyczny na pewno. Pamiętam, że było dużo śmiechu w redakcji, dużo żarcików, pewne powiedzonka z teatru weszły do radiowego języka. Schodziło się i słuchało się tych odcinków i śmieliśmy się razem i żartowaliśmy razem. To było niezwykle ważne dla atmosfery rozgłośni również.
Słucham, o co chodzi.
Słyszeliśmy, że podobno w tej chwili macie ogromną ilość rozwodów, a nie macie w ogóle rejestracji ślubów. Czy to prawda?
Tak, tak. Małgorzata, podaj mi dane statystyczne. Tutaj na przykład w ciągu 11 tygodni było 300 rozwodów i jeden ślub. I to, taki przypadkowy ten ślub.
A dlaczego?
Dlaczegoż to właśnie?
Odpadła.
No zeszła po prostu w ciąży. Aha. I przymus.
Tak, rozumiem, tak.
A jeszcze, jeśli można, po prostu... Czyich pozwów? Kto
kobiety, się... oczywiście znoszą pozew kobiety. Dosyć już tego niewolnictwa. I co tu się obcyndalać?
A panie same są mężatkami, czy panami?
Nie, panami.
Ja to miałam wyjść za mąż, ale ostatnio się rozmyśliłam.
Proszę pani, to teraz najwięcej macie kłopotu z tymi rozwodami, tak?
Nie, absolutnie. Mamy kłopoty z przepisywaniem imion.
Z czym?
Z przepisywaniem imion.
Ze zmianą imion.
Wszystkie Leony chcą zmienić imię na Leoncio, a wszystkie Izy chcą na Izaurę. No, a noworodki na przykład?
Jak się który zdarzy, to Malwina albo Tobiasz.
Tak?
Tak,
tak, tak właśnie. I z tym mamy najwięcej kłopotów.
Hello? Dzień dobry, Dorota Sokołowska.
Mm-hmm.
Czy to jest 32 numer?
24.
24, czyli muszę wrócić, tak?
Tak.
To już w takim razie idę do pana.
Ta przygoda moja była bardzo dawno temu. W liceum. Tam współpracowałem z Domem Kultury, gdzie był dyrektorem pan Adam Grabowski. I tam przez Adama zostałem aktorem naturalnym. Ja nie wiem, czy gwiazdą, ale kilka ról takich miałem. Grałem rolę dyrektora fabryki guzików, gdzie miałem miliony guzików, sztuk, ale nie miałem zbytu. No i zaraz po tym programie, chyba 2 czy 3 dni, z Częstochowy pani dyrektor zakładu w pasmanterii zadzwoniła do radia do Białegostoku, gdzie spytała, że ona te guziki kupi, bo ma takie sztance do robienia dziurek. Zanim się jej wytłumaczyli tam z tego wszystkiego, to chyba trwało prawie 15 minut. Wie pani, Andrzej przyjeżdżał i Wiesiek. Po prostu nie byliśmy przygotowani na to, tylko się zbieraliśmy. I tak, ty będziesz dyrektorem, ty będziesz tam, nie wiem, kierownikiem, ty będziesz dzisiaj tym, tamtym i od siebie coś się dawało, nie? Żeby było jasne i dosyć śmieszne. To było w jeden dzień. W plenerze na przykład, tam gdzie szukaliśmy lokomotyw, które były zatopione tam w Biebrze, ileś tam lat zakonserwowane, żeby je potem wyciągnąć i żeby one działały znowu tak samo. Nie? Po prostu po kolei wskazywanie ręką do mówienia tej kwestii. Coś tam się zawsze wymyśliło na ten temat, na jaki Andrzej czy Wiesiek chcieli. Oni zawsze obaj byli. Ja jak akurat przyjechałem po pierwszym razie w Stanach, grałem takiego Amerykanina Kowalskiego. Ja byłem na łódce, rozmawiałem z Rybką, która była w słoiku. No i potem nagrywaliśmy takie sceny puszkowania ryb na Dawidowiźnie u takiego pana.
Ten kogut, dlaczego go biorą, bo on ładnie pieje.
Nie rozumiem.
No tak, musisz transfer, bo ładnie pieje.
Aha, czyli no. Koguty do napiania.
Tak, właśnie. To muszę zrobić, a u nas sobie transfer
się. Proszę pana, właśnie, czy nie można tego normalnie po prostu sprzedawać? Dlaczego transferujecie?
My na tym lepiej zarabiamy, jak transferujemy. A sprzedawać, no to ja, to już transfer idzie, to już jak, to inaczej jest. No widzicie, czemu to się nie sprzedaje? Do sprzedaży to jest handel, specjalne placówki wyznaczone. Jak pan prywatnie kupuje, no to co, już mówię, że spekulacja jest, tak? A tutaj nie ma spekulacji, za transfer idzie.
Aha, o ile dobrze zrozumiałem, to żeby nie było spekulacji, to jest transfer.
No właśnie, o, teraz my się dogadaliśmy. Panowie, no to ja już tu będę was przepraszać, bo to idę jeszcze koguty mam zatransferować, no i...
No to cóż.
No co, do widzenia.
Do widzenia.
To się nie zajeżdżało do rolnika i nie zadawało się pytania, tylko każdy akapit z tego reportażu był opisany. Często prosili o jakieś tam takie dokrętki, nieraz jechało się w tak zwany teren i mówił jeden z autorów, a przywieź mi tam taki i taki efekt, na przykład nagraj, nie? To było wielkim zaszczytem. A na przykład kosiarkę, jak się kosi, albo rolnika, który kosi kosą, albo dźwięk wiader takich przy studni wiejskich. Zresztą oni wprowadzili właśnie scenografię dźwiękową do tych swoich teatrów naturalnych, to znaczy nagrywali efekty jakby oddzielnie i później podkładali, czego się wcześniej w reportażach nie robiło. Krzysztof Nowakowski, który między innymi realizował te teatry naturalne, no to musiał dużo się napracować, żeby to połączyć, ponieważ była tylko wtedy jedna ścieżka i nagrywało się na zasadzie jedna ścieżka, potem druga ścieżka się dogrywała, aż dźwięk nie zaczynał basować, czyli jakby już być taki zużyty.
To ja w takim razie idę robić kawę i zaraz posłuchamy audycji z Teatru Naturalnego.
Atmosfera była dobra do tego, to po pierwsze. A po drugie, oni się świetnie uzupełniali, bo Wiesiek był człowiekiem niekonfliktowym, miał poczucie humoru, był pogodny i nie był drobiazgowy. Myślę, że zamiast wybuchnąć, to robił krok do tyłu, potem dwa do przodu. Wszystko jedno, ja nie wiem, na jakiej zasadzie oni się dogadywali. Natomiast z Wieśkiem było trudno o konflikt. Ja myślę, że on najbardziej na świecie kochał święty spokój. I myślę, że to jest tajemnica długiej współpracy.
Autoweryfikacja. Tak? Pamięta pan?
Nie.
Słowno-muzyczna groteska radiowa, zapowiedź początkowa, końcowa nagrana. Wersja prezentowana w programie ogólnopolskim. Patrz również taśma archiwalna.
Cismol. Spokój na wewnątrz. Uwaga, cismol.
Teat naturalny Polskiego Radia z siedzibem w Białymstoku przedstawia dramat psychologiczno-osobisty pod tytułem Automaryfikacja. Autoweryfikacja. Autorzy Andrzej Bartoś i Wiesław Janicki, komentator Stefan Sary, czyli ja. W rolach jak zwykle wyłącznie głównych występują niedyplomowani aktorzy teatru.
Pamięta pan,
pamiętam,
tak?
Pamiętam słynny wstęp i już wszyscy byliśmy zelektryzowani, co dalej nastąpi.
3, 4.
Czyli tutaj też była praca na dwóch ścieżkach. Trzeba było miksować pewnie na dwóch magnetofonach, tak?
Oni przychodzili już z przygotowanym chyba dźwiękiem w terenie. Tam był chyba tylko montaż. No, co na jednej taśmie był, na jednym magnetofonie był tak rzeczywiście dźwiękowy czy muzyczny, na drugim był ten i trzeba było to zgrywać.
...112 ściągnęło tutaj.
112 audycji było?
112 jest w naszym archiwum.
Naprawdę? Nigdy bym nie dał wiary, że to aż tyle. Niesamowita.
To Bronka Maciejczuk też realizowała tutaj.
Tak, na zmianę żeśmy realizowali.
I tutaj już jest znowu. Być sobą to znowu pana.
Posłuchamy. Komentator, Sally Stephen, czyli ja.
To była taka nagrana czołówka? Właśnie. Czy on za każdym razem to
zaczynaj
mówił?
Fajnie.
Za każdym razem, bo rzeczywiście inny był tytuł. To było tak, że to musiało być trochę żywe. To nie mogło być nic, co miałoby mieć taką jakąś ustaloną formę. Każda ciekawość, każda nowość to była potrzebna po prostu. Nie pamiętam już, z jaką częstotliwością one się ukazywały. Czy raz w miesiącu, czy to były nieregularniki, spontaniki. Nie pamiętam już za bardzo, jak często.
Raj, to rok, zerknę, 86.
Is that thing real pretty? Pamiętam.
Naturalny Polskiego Radia z siedzibem na rozlewiskach Wiemszy i Narwi specjalnie dla słuchaczy programu trzeciego przedstawia dramat Hurra! Realizuje całość audycji Krzysztof Nowakowski.
O, nawet jest.
Nawet jest ten moment.
Stefan Sali, czyli ja.
I oni czasami odsuwali mu tą kartkę ze scenariuszem, co on ma mówić, bo on jak mówił za dobrze, no to było też niedobrze. Nie, to coś niedobrze, odsuwali mu tą kartkę, on musiał widzieć z daleka, mylić się troszeczkę, żeby to było naturalne, żeby Stefan z tą swoją dykcją specyficzną być takim natruszczykiem.
Wacek! Chodź, siadaj, siadaj, Wacek.
Dziękuję. Drzwi już podłożone, prawda? Dźwiękowo.
Dalej Wacek wam tak opowie. Wacek, bierz panów i prowadź. A dokąd? Do raju, panie naczelniku?
Do raju też.
Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak, ja się śpieszę, bo jeszcze mam wyjazd jeden.
No to do widzenia, dziękujemy. Tędy?
Wiesiek Janicki był takim szczególnym, on tylko wystarczy spojrzał, to ten aktor naturalny, on już wiedział, że musi się albo pozbierać, albo przyspieszyć, żeby się to wszystko gotowało i było smaczne. To tak jak kucharz. Tańczyli po prostu przy tych wykonawcach?
Tak, o właśnie, ta piosenka, ta słynna piosenka, która Wodecki bodajże śpiewał. Tak,
bodajże tak. Bodajże tak.
No i proszę pana, ja tam zajechałem. Tak sobie wszystko nago, kurczę, pieczone. Ja tego nigdy w życiu nie wiedziałem, mnie to tak zaszokowało troszeczkę, ale no to w życiu różnie było, człowiek musi wszystko zobaczyć.
Niech pan sobie zapali papieroska, bo tak ślinę panu ciekło.
No właśnie, te wspomnienia, panie szanowny, zdaję do śmierci te wspomnienia, panie, to mam zakodowane.
Co jest ciekawe, ci dwaj panowie mieli zupełnie różne temperamenty, zupełnie różne poczucie humoru i może dlatego efekt końcowy był tak dobry. Wiesiek był człowiekiem bardziej refleksyjnym, bardziej wytonowanym. On miał takie cieniutkie poczucie humoru, takie troszeczkę jak z Monty Pythona. Natomiast Andrzej potrafi sprzedać to, co zrobi. Wiesiek tego nie umiał. Poczucie humoru też było zupełnie inne. Takie połączenie Dyla Sowizdrzała i Marchołta. Tylko w połączeniu takich osobowości mógł się zrodzić teatr naturalny. No a tu w rozgłośni też mieliśmy przecież gwiazdę teatru naturalnego. To był pan Salej, narrator.
Które pokoje na górze są zamknięte?
Był wartownikiem, ale miał bardzo fajny, taki specyficzny głos i był zatrudniany przy takim naszym nagrywaniu słuchowiska.
To w takim razie poszukajmy, gdzie go można znaleźć. Do Lidy.
Do Grabówki i byś miała drogowskaz na lewo.
O, widzisz?
Tu dawaj teraz.
O, leś na o.
I on był taki zapowiadacz. Tu teatr naturalny. On tak zredzikował, no. Pan Stefan był tą chodząca uczciwość, dobroć. Oni go wzięli, pasowali, no bo to był taki inny.
Zapadał wczesny zimowy zmierzch, ale w gabinecie światło paliło się dalej. To szef niepomny na zmęczenie kontynuował nieprzerwanie.
Ręka do góry jest foki. Płetwa, tutaj, płetwa. No płetwa, ale to potem pisze tu pod spodem, że jako płetwa występuje ręka.
Pora była nieco spóźniona, jednakże nie aż do tego stopnia, żeby się reporterom nic jeść nie chciało wcale. Przeliczyli więc gotówkę, siły zmierzyli na zamiary i do miejscowego lokalu się udali.
Pan jest tutaj pracownikiem tej firmy?
Jestem barmanem.
Słucham?
Barmanem jestem.
A, bo to jest bar, tak?
Tak, naturalnie.
Renifer.
Tak.
Co pan teraz przygotowuje?
Na zimno lody.
Lody.
Tak.
Słyszeliśmy właśnie, że pańska ta firma, bar, tak, ten przygotowuje tak się teraz do sezonu zimowego.
Tak, nie? Proszę pana.
Jaka będzie specjalność?
Wszystko na zimno. Krukówka, fasola mrożona. A na deser to lody i kompot mrożony. Mrożony i kompot, tak.
O, jesteśmy.
Jest.
Stefan Salej.
I Salej Feliksa. Tak, 92 lata. Piękny wiek, piękny. Mówię, bardzo fajny, sympatyczny pan. Dzisiaj pamiętam, jak wpuszczali jego do grobu i tak było przykro, żona tak płakała strasznie. I
zmarł 13 kwietnia 2009 roku.
Tak. No i od tyle lat przychodzimy tutaj do niego.
A Wiesław Janicki gdzie jest pochowany?
Wiesław Janicki pochowany na cmentarzu miejskim. U Staśka Kostki nie byłem na cmentarzu, na pogrzebie, bo też nie mogłem być, ale odnalazłem go, a to na cmentarzu właśnie w Dojlidach. Stasiek Kostko to bardzo fajny kolega, kierowca.
Też brał udział w Teatrze Naturalnym.
Też miał taki głos właśnie taki trochę inny.
To ja jeszcze ci zrobię zdjęcie, dobrze?
Przy Saleju?
Przy Saleju właśnie, Stefan Salej, czyli ja.
I to już koniec dramatu artystyczno-filmowego pod tytułem Żaluzją Pikturę. Żegnając Państwo, autorzy Andrzej Bartoś i Wiesław Janicki, komentator Stefan Salej, czyli ja, realizator akustyczny Krzysztof Nowakowski oraz grono niedyplomowanych aktorów teatru. Do zobaczenia w kinie na nowej premierze krajowego superdramatu.
Nic nie będę pisał, tylko 03 już. O, Irenko, chodź Irenko, chodź, nie bój się, chodź Irenko, tutaj, o ile nam zdjęć narobiła.
Dlaczego ta spółka się tak dramatycznie rozeszła, że potem nawet nie można było emitować ich audycji?
No chyba to się coś zrobiło takiego, że oni w spokoju po prostu postanowili iść swoimi drogami. Andrzej później próbował jeszcze wrócić do Teatru Naturalnego. W spółce ze Zbyszkiem Zarzyckim robili, on sam. Ale to już nie był ten teatr naturalny, dlatego że kiedy ja tu przyszedłem i zająłem się reportażem, no to trzeba było znaleźć coś innego. Ja na przykład postanowiłem, że będę szukać, owszem, rzeczy śmiesznych, ale w zdarzeniu autentycznym, żeby to byli prawdziwi ludzie. No i to się podobało, poszło taki prawdziwy dokument.
To może ona się nie rozeszła, tylko wydaje mi się, że się koledzy trochę wypalili. Ale to było tak, że po stanie wojennym oni podpisali porozumienie z programem Trzecim Polskiego Radia, który to program miał prawo do nadania premierowego. W Polskim Radiu Białystok te audycje były już powtarzane tylko. Tu chodziło przede wszystkim o prawa autorskie, pozostało to zarejestrowane w ZAIKS-ie. I chodziło o pieniądze, które z Warszawy były większe. I teraz dlaczego na przykład w tej chwili nie można emitować tych programów? Dlatego, że objęte są wielkimi prawami autorskimi. I teraz za każdą emisję odcinka rozgłośnia, która to zechce zrobić, musi zapłacić do ZAIKS-u odpowiednią kwotę, ponieważ to są w kategorii słuchowisk, więc te kwoty są dosyć znaczne.
Ale czy nie szkoda?
Bardzo szkoda i to tylko zależy od autora żyjącego, tak mi się wydaje. A żeby to zmienić, żeby mogli ludzie słuchać tego jako dokumentu i znaku czasu, które już nie wrócą, które minęły, a które w tej chwili określane są jako komunistyczne, ciężkie i tak dalej, siermierze, ale my jakoś tam sobie radziliśmy w tym i ten teatr naturalny był taką iskierką, takim dowcipem, takim uśmiechem.
Dzień dobry. Przepraszamy na chwileczkę. Może pan Mucka idzie?
Ja przykład daję.
Jaki przykład?
No przykład moralności.
Przepraszam, bo nie rozumiem.
Panowie, ja już nie młody jestem. Co mnie się pozostało? Tylko moralność. Jak mnie we wsi kazali robić tę moralność, to ja mówię dobra. Tylko żeby potem wy się nie żałowali.
Proszę pana, no dobrze, a kto panu kazał robić tę moralność? Nie rozumiem.
A od tu sąsiady zeszli się i kazali do mnie, bo ja na starszy na wsi. A kto im kazał, to ja nie wiem. Tylko przyszli do mnie, mówię, ty Franek nadaje się, już masz koło 90. Bez jednego.
Drogi się rozeszły. Ja nie pamiętam, bo to już nie przy mnie Wiesiek poszedł do gazety. Natomiast jeśli chodzi o Andrzeja, przy mnie poszedł do Warszawy. Był niezwykle zafascynowany. Uważał to jako wielki awans. Na pewno był to awans. Bo gdzieś z prowincji, z jakiegoś Podlasia, prosto do Warszawy i to z taką misją, to było na pewno coś dużego. Z tego co wiem, ale to już nie przy mnie, Andrzej się z tego wycofał po jakimś czasie. Tylko tak jak sobie dla siebie próbowałam to porządkować, to tam prawdopodobnie ogromnie dużo było i osobowości, i ludzi z ambicjami, i ludzi przebojowych. I myślę, że tutaj było zaciszniej.
A może też został sam tam, bez tego wsparcia Jańskiego, jak pani sądzi?
Tego nie wiem.
A swoją drogą to oni, no, byli nagrodzeni wielkimi sukcesami. Napisali książkę, scenariusz filmowy, film. To jest to, co no, doprowadza do tego, że spółki czasami nie wytrzymują tej próby.
Kiedy budzę się, po prostu dziarski fach, a za oknem znów po prostu smutny świat. Zazwyczaj wtedy w myślach się wybieram.
To jest to, co no, doprowadza do tego, że spółki czasami nie wytrzymują tej próby.
No i zastopuję tu w tym momencie, ale cieszę się, że wreszcie mogę z Andrzejem Bartoszem twarzą w twarz porozmawiać, no, i że pan jest tutaj.
Ja się cieszę, że mogłem to posłuchać, bo to naprawdę to jest rewelacja. No. Dla mnie tekst, teraz słucham, to coś nowego zupełnie. Myśmy się zajmowali najprostszymi sprawami ludzkimi, które wydają się proste, ale dla ludzi, którzy są zaangażowani w to, wydaje się czasem bardzo ważne. Jak to może? Taki przykład dam. Bo ja się zajmowałem aktorami. Wiesiek pieścił to, bo on krótkie formy, to była jego specjalizacja, a chodziło o to, żeby to zrobić na pół godziny, prawda, duże słuchowisko. Więc trzeba było tych aktorów odpowiednio przygotować. I pamiętam taki jeden przypadek. Przychodzi taki facet, a tam nam mówią, o, on będzie grał, on jest dobry. Ja mówię, no to zagra pan dyrektora. On mówi, pan, ja w życiu nie byłem dyrektorem, jak on był dyrektora. A gdzie pan pracuje? Tu, a tu. Ma pan dyrektora? Mam. To będzie pan tak grał, jak pan dyrektor zachowuje się do pana. Jak on dał potem popis, to wszyscy od razu tam odczytali, że on kopiuje swojego dyrektora. W ten sposób się robiło. Trzeba było po prostu potem dobrze zmontować. I się ich puszczało tak troszkę na żywioł. Jak tam przesadę, to my sobie to potem montujemy tam. I oni grali swoje otoczenie, prawda?
Słucham, panowie też do nas?
No, to znaczy tak nie zupełnie, ale... Tak.
Panowie w sprawie Jubileuszu, rozumiem. Prosty czy złożony chcecie?
A co to znaczy prosty, co to znaczy złożony?
Prosty to jest sprawa prosta. Pięciolecie, dziesięciolecie, piętnastolecie, dwudziestopięciolecie, no dwudziestolecie i tak dalej, okrągłe cyferki. Złożony, no sprawy złożone, trzylecie, siedmiolecie, dziewięciolecie. No tutaj my dołożymy, złożymy i wychodzi trzylecie lepsze jak dziesięciolecie.
Nie rozumiem, jak... I co do czego pan dokłada, bo ja już zupełnie się zgubiłem.
Tak? Przychodzi szef zakładu, tak? Oczywiście z księgowym, z czekiem, z upoważnieniem. Przychodzi, no i mówi, że on by chciał jubileusz, ale ma problem, bo... Goniądze
natrafiliśmy na bardzo dobry klimat. Pierwsze, że Wiesiek dobrze znał Goniądz, bo on był zapalonym wędkarzem, o czym tu się nie mówi. Dlaczego krótkie formy? Bo Wiesiek lubił pojechać szybko nagrać wędeczkę i na ryby. I jak myśmy tu nagrywali, to też to, co on miał tego i jechał jeszcze tam pomoczyć kija. Z kolei ja lubiłem grzyby, a grzybów nadmiębrzo nie brak, prawda? Staraliśmy się pracę połączyć z przyjemnością. I tam się udawało, no.
Stała kolejka do tego, żeby wystąpić w Państwa Teatrze tak, Naturalnym?
Jak żeśmy przyjeżdżali do Goniądza, to zawsze stało parę osób tak z boku, bo czasem ktoś coś tamtego trzeba było, a może by pan, czy może by pani, prawda?
Tworzyliście wielki i cudowny duet. Czy brakowało panu Wiesława Janickiego później w życiu?
Wiesiek odszedł do gazety, potem poszedł jeszcze do Kuriera, a jak ja byłem zajęty Warszawą, radiem, no to tutaj on powinien był trzymać te, prawda, żeby było studio czy coś. No ale no niestety, a ja jeszcze tam z Mularczykiem robiłem te Jezierany, normalnie trzech autorów pisze i do dzisiaj pisze, a myśmy we dwóch ciągnęli przez 20 prawie lat. Mularczyk i ja, no to dwa tygodnie trzeba było słuchowisko. No. Teatr nauczył mnie radia. Tak, ale takiego prawdziwego radia, spokojnego radia, nie takiego radia, że ulecę tam coś tego, prawda? I ja się dziwię, że tak Krzysio tutaj, Kurianiuk mówił, że tak, a czy ktoś sprawdza, ile by ten za ich wziął?
Jeszcze nie sprawdzał, mamy pana zgodę, to sprawdzimy.
Szansa jest, to jeszcze bym posłuchał, póki żyje, no. Już nie jest. I tak się cieszę, dzisiaj by pani frajdę zrobiło, no, posłuchałem sobie.
Mówił Andrzej Bartosz i to by było na tyle.
No.
A może panowie by tak zechcieli spróbować?
Ja wiem, może.
pani powinna nagrodę dostać jakoś. Ja wnioskuję o nagrodę.
Ja się przyłączam w takim razie.
No, dobrze.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Przed trzynastką nazwa Pijana woda albo Anticol.
Plays that thing real pretty.
I to by było na tyle. Było to współczesne słuchowisko Teatru Naturalnego. Zaczynamy, panie kierowniku. A teraz kończymy. No to już koniec będzie. Wspomnieniami do tamtych czasów wracali aktorzy naturalszczycy z Goniądza. Andrzej Andrelczyk i Ryszard Rosiński, ówczesny realizator Krzysztof Nowakowski. Dziennikarka obserwująca pracę przy Teatrze Naturalnym Janina Raczkowska. Dokumentalistka Irena Śpiczko. Dziennikarze radiowi Janek Smyk, Krzysztof Kurjaniuk oraz Andrzej Januszkiewicz, z którym szukaliśmy Stefana Saleje, czyli mnie. Znaczy nie mnie, tylko Stefana. W audycji wykorzystaliśmy też fragmenty kilku z ponad 116 audycji z cyklu Teatru Naturalnego. I to już koniec wspomnienia o Teatrze Naturalnym pod tytułem Zaczynamy, panie kierowniku. A teraz to naprawdę kończymy. Żegna państwa autorka audycji Dorota Sokołowska.
I ja, Stefan Salej, wasz fenomenalny komentator.
No, jakby Stefan z grobu wstał, to chyba by się uśmiał. Nie do podrobienia facet.